gość Radia Bogoria.
A w każdy ostatni poniedziałek miesiąca na antenie Radia Bogoria gościmy prezesa Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pana Krzysztofa Kozera. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
No i witam wszystkich oczywiście słuchaczy, Tomasz Sikorski przy mikrofonie. Zaczynamy od sprawy zgłoszonej dziś dosłownie o poranku przez mieszkańców. Akurat się tak złożyło, że jest pan w studiu, więc będzie pan mógł wyjaśnić. Na ulicy Berda 52 w bloku padła, tak mieszkaniec powiedział, winda nowo, można powiedzieć wymieniona.
Nowa,
tak, wymieniona, tak, nie działa.
I no niestety złośliwość rzeczy martwych, uszkodzeniu uległ falownik, który reguluje prąd w tej windzie. Niestety trzeba go sprowadzać z zagranicy. Może to potrwać do tygodnia czasu według wykonawcy. No niestety jest to w ramach gwarancji, także nic dodatkowo nie kosztuje, ale jest to uciążliwość dla mieszkańców, z tym, że dla wyższych kondygnacji, tam powiedzmy od 5 w górę, istnieje możliwość wjechania pierwszą klatką schodową na górę. Jest przejście.
Czy jest przejście?
Tak, jest przejście na górze, na ostatniej kondygnacji i wtedy powiedzmy na te wyższe kondygnacje jedziemy pierwszą klatką i jeśli uda się sprowadzić wcześniej, oczywiście wcześniej firma Otis gwarantuje uruchomienie.
Także no to jest pewne utrudnienie, ale też jest wyjście z tej sytuacji drugą klatką na ten
dokładnie
przykład.
Tak. Mhm. Nie jest to to samo, no ale niestety złośliwość rzeczy martwych, falownik wysiadł i trzeba go wymienić na nowe. Mhm.
No dziękujemy też za tę informację od mieszkańców i polecamy się na przyszłość. Jeśli byście mieli jakieś problemy, to też od tego jesteśmy. Jak możemy, to pomożemy, tak. Mawiają. Chciałbym wrócić jeszcze, jeżeli jesteśmy już przy osiedlu Berda. Chciałbym wrócić do sprawy boiska. Pan chciał zrobić parking. Niektórzy chcieli tam boisko. Wiemy, jak ta sprawa wyglądała. Wiemy, co tam się działo na tym boisku. Wiemy, jakie były po tym wszystkim
perypetie. Na razie nic się nie dzieje.
Obietnice. I co w tej sprawie
dalej
właśnie?
Na razie nic się nie dzieje. Z tego, co wiem, to czynią starania radni niektórzy, w tym pan Tomasz Suchorzewski, aby tam zamontować kamery i ewentualnie spróbować dalej uruchomić boisko dla gry w koszykówkę. Być może z ograniczeniami, że wtedy trzeba będzie po prostu zamykać na noc, żeby tam się te sesje nie odbywały. Myślę, że godzina 21, 22 to byłyby takimi granicznymi, kiedy można byłoby to robić. Natomiast
czyli cisza nocna,
na razie,
zamykamy.
Tak, dokładnie.
I
do godziny 6 rano jest zamknięte. Natomiast no, czekam na informację od gminy, ponieważ do gminy wysłałem nasze stanowisko w tym zakresie, że nie uruchomimy parkingu, dopóki nie będziemy mieli, że tak powiem, gwarancji bezpieczeństwa, bo ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców, tych, którzy tam będą się bawili i ewentualnie mieszkańców, którzy w sąsiedztwie mieszkają i są narażeni na hałasy i inne rzeczy.
A pan mówi, nie uruchomimy parkingu, jeżeli te sprawy mają
tak, mają związek, bo jeżeli gmina jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo na tym placu, to tak, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować, ja nie postawię tam dozorcy, który będzie 24 godziny na dobę pilnował tego placu. Także tu się rozbija tylko problem. A jeżeli byłoby pod nadzorem kamer, Straż Miejska miałaby do tego wgląd, to bardzo proszę.
Ale z tego co wiem, Straż Miejska wieczorami też nie pracuje, to chyba policja.
Nie wiem.
Policja musi mieć wgląd w to wszystko.
Nie kontaktowałem się, nie wiem, kto to nadzoruje. Mhm. Być może, że i policja, więc... Ale temat na razie zawisł w powietrzu, nie mam żadnej informacji z gminy.
W sprawie się zatem będziemy jeszcze przyglądać. Dobrze, kolejna sprawa, bo ja przygotowałem sobie takie pytanie, wiadomo, mamy sezon grzewczy, o wzrost cen. Premier Tusk zapowiadał zamrożenie cen, ale wiadomo, prąd, gaz, woda, mogą być jakieś podwyżki, ale przy tej okazji, jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, pan zwrócił uwagę na jeszcze bardzo ważny problem, na ulatnianie się gazu. I co wtedy właśnie, bo są sytuacje, że ktoś zgłasza, że się gaz ulatnia, przyjeżdża ekipa, odcina gaz wszystkim w całym budynku wielorodzinnym i tego gazu po prostu nie ma. I co wtedy? Bo ja...
No właśnie, tutaj jest pewna nieświadomość naszych mieszkańców. Jeden z mieszkańców w Milanówku poczuł gaz u siebie w mieszkaniu zadzwonił na pogotowie gazowe. Mhm. Pogotowie gazowe...
No bo był zaniepokojony, trzeba też...
Tak, tak, że poczuł gaz. Mhm. W związku z tym zadzwonił na pogotowie, pogotowie przyjechało, odcięło cały budynek. I tu następuje nabijanie w koszty wszystkich pozostałych mieszkańców tego budynku. Bo wyłączenie gazu i ponowne załączenie kosztuje sporo pieniędzy.
A ile?
A to kilka tysięcy złotych za taką operację, o ile nie skończy się na tym, że budynek będzie musiał mieć nową, zrobioną próbę szczelności, za którą też trzeba zapłacić. Bo bez próby szczelności gazownia nie włączy gazu ponownie. Mhm. Szanowni Państwo, apeluję do wszystkich, którzy mają u siebie piecyki gazowe i kuchnie gazowe, że jeżeli ktokolwiek poczuje gaz, to nie jest nic trudnego wyjść na klatkę schodową, w skrzynce gazowej zakręcić dopływ gazu do mieszkania, otworzyć okna, przewietrzyć mieszkanie, zejść na dół, jeśli nie ma się zapisanego numeru do konserwatora osiedlowego.
Zawsze gdzieś tam na klatce są te numery.
Tak, wszędzie są i wtedy ten konserwator jest wyposażony w profesjonalny detektor gazu. On przyjedzie i sprawdzi, gdzie jest kwestia ulotu gazu. W przypadku tego pana, który zgłosił to na pogotowie, okazało się, że ulot jest na jego wężyku elastycznym. Bo jest takie przyłącze elastyczne w wewnętrznej instalacji gazowej przy podłączaniu kuchni gazowych bądź piecyków. I w tym momencie obciąża to jego. Ale dlaczego naraża na koszty wszystkich pozostałych? Mógł zamknąć sobie dopływ gazu i temat by się wyjaśnił w ciągu kilku godzin. My to wyjaśniliśmy, ale dopiero rano, jak przyszli do pracy pracownicy i otrzymali zgłoszenie, że budynek jest pozbawiony dostaw gazu. Szanowni Państwo, to naprawdę są duże koszty.
Ja tutaj wezmę troszeczkę mieszkańca może w obronę, chociaż adwokatem nie jestem ani żadnym prawnikiem, ale no też rozumiem, że pewnie jest jakaś panika, bo gaz, jesteśmy często straszeni, no to jest niebezpieczeństwo, jak się ulatnia, tak? I nie wiemy, co zrobić. Czasami jeden będzie robił te wszystkie rzeczy.
Ale
i
panie
pamiętał,
redaktorze, to absolutnie mnie nie przekonuje, bo jeżeli panu gdziekolwiek zrobi się zwarcie i zaczyna instalacja i iskrzyć, to co pan robi pierwsze? No wyłącza pan zasilanie. Tak samo tutaj wystarczy wyłączyć dopływ gazu do mieszkania. Zadzwonić do konserwatora, przyjdzie i powie, proszę pana, wymagany jest przegląd piecyka gazowego, bo ma uloty. I szanowni państwo, pamiętajcie również, że piecyki i kuchnie gazowe są waszą własnością jako właścicieli mieszkań. I na was ciąży obowiązek. My już nie z jednym lokatorem sobie musimy się spierać, czyja jest wina. Mhm. My nie bierzemy odpowiedzialności za funkcjonowanie kuchni gazowych i piecyków gazowych. To obciąża mieszkańca. Nikt prawdopodobnie, jeśli już to znikoma ilość, poddaje piecyk bądź kuchnię gazową okresowym przeglądom. Osobom uprawnionym, które posiadają uprawnienia do tego typu czynności. Bo ja na nowych budynkach, gdzie były na gwarancji piecyki w mieszkaniach zakładane do centralnego ogrzewania i do ciepłej wody, to my w ramach zarządzania tą instalacją raz w roku zlecaliśmy przegląd wszystkich piecyków gazowych w mieszkaniach. I wtedy nie było żadnego problemu.
A teraz się już tak nie robi?
A teraz tego się nie robi.
A dlaczego? A
trzeba byłoby za to płacić pieniążki. We wspólnotach robią to wspólnoty, ale mają to wliczone w koszty i my też możemy to robić, bo tylko, że widzi pan, jest jednej natury.
Bo ja pamiętam, że tak było, jak
tak,
ktoś mieszkałem
jednej
w bloku
natury
i
też
pamiętam, że zawsze ktoś przed zimą to kontrolował.
Tylko jest jednej natury problem, bo dzisiaj piecyków różnych gatunków, różnych firm jest masa, a z reguły są to specjaliści, którzy się w jednej firmie specjalizują. Nie będziemy tu wymieniali nazw, ale chodzi tu o głównych potentantów kilku i niestety ktoś, kto się zna na jednej marce, nie musi
się
znać
na drugiej.
I niestety są różne piecyki gazowe z zamkniętą komorą spalania i tak dalej, gdzie z zamkniętą komorą spalania nie potrzebują dopływu powietrza świeżego. Natomiast w mieszkaniach przy wymianie okien na plastikowe powinny być automatyczne nawiewniki powietrza, które dostarczą do procesu spalania potrzebne powietrze, czyli tlen. I tutaj...
Czyli te zatyczki plastikowe na oknach powinny być wyjęte, żeby
tak, dokładnie można tak, było żeby tam... można było tam, albo na rozszczelnieniu, jeśli nie ma nawiewników, to na rozszczelnienie. I tutaj dochodzimy do następnego tematu, że...
Ale jeszcze zanim dojdziemy, bo to też ważny temat,
że to chciałbym... produkuje, do spalenia metra sześciennego gazu potrzebne jest 10 metrów sześciennych powietrza. Jeżeli tego powietrza brakuje, to co się dzieje? Następuje ulatnianie się czadu, tlenku węgla, ponieważ wtedy powstaje ten element szkodliwy dla zdrowia bardzo.
Chciałem jeszcze tylko zakończyć ten nasz temat tego zgłoszenia i zgłaszania gazu, że się ulatnia, ponieważ to rodzi konsekwencje także no, takie w komforcie życia dla całej społeczności
tak, bloku. Dla całego
pan,
budynku.
Jakby mógłby pan powiedzieć, ile potem może trwać takie ponowne przyłączenie, bo to jedno, że kosztuje, ale drugie, że to trochę też musi potrwać sprawdzenie tej instalacji i przyłączenie ponowne.
Dokładnie. Szanowni Państwo, takie wyłączenie gazu może trwać do 2 tygodni, żeby zrobić uproszczoną próbę szczelności całego budynku, który protokół jest warunkiem załączenia przez gazownię gazu. I tutaj muszę pochwalić gazownię Grodziską, że jeden z mieszkańców osiedla Centrum zadzwonił, że mu się ulatnia gaz, ale gazownia przyjechała Grodziska do mieszkańca, odcięła jemu dopływ gazu, a nie narażała na koszty wszystkich pozostałych sąsiadów. W związku z tym tutaj się należy pochwała dla gazowni Grodziskiej.
Kończąc ten temat, jeżeli poczujemy gaz, jesteśmy zaniepokojeni, to gdzie
zakręcamy,
dzwonimy?
Zakręcamy, wietrzymy mieszkanie i dzwonimy do konserwatora dyżurnego.
Ten telefon mamy tam.
Tak, jest na dole w tablicy informacyjnej.
No i teraz temat czadu, który już pan zaczął poruszać, właśnie bardzo ważny, i czujników z tym związanych właśnie.
Tak, szanowni Państwo, w tej chwili spotykamy się, chodząc po mieszkaniach, nasi konserwatorzy, że czujniki gazu czy czadu są położone na lodówce, na parapetach. One nie spełniają swojej roli absolutnie. Nie pamiętają mieszkańcy również, jak już mają kilka lat, o wymianie baterii, że bez sprawnej baterii niestety ten czujnik też nie będzie działał. No i tutaj rząd za to się wziął trochę i minister wprowadził obowiązek montażu czujników dymu i tlenku węgla od grudnia już tego roku, czyli w przyszłym tygodniu, w budynkach użyteczności publicznej i nowo budowanych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Natomiast w starych mieszkaniach i domach prywatnych od 1 stycznia 2030 roku będzie obowiązkowy montaż czujników właśnie czadu i dymu. Po to, żeby zapobiec poważnym rzeczom, tak jak były w niektórych miejscach, gdzie zaczadziało kilka osób w mieszkaniu. To są rzeczy straszne.
Także przypominamy, nie czekajcie na to, aż będą przepisy
obowiązkowe.
Montujcie
Państwo dla własnego bezpieczeństwa, własnego dbania o życie.
Cena to jest między 50 a 100 zł. Tania rzecz. I jeszcze trzeba pamiętać, jest każdy taki czujnik, ma ten przycisk kontrolny i jak przyciśniemy, to on będzie piszczał, wtedy działa. Jeżeli nie będzie piszczał, trzeba tą baterię wymienić, bo czasami sobie leży właśnie gdzieś zakurzony i nie zwracamy, zapominamy po prostu.
Ale jeśli chodzi o zakurzenie i inne rzeczy, to tutaj również, jeśli chodzi o kratki wentylacyjne, powinny być czyste. Często są zakładane z siatkami przeciwowadą, ale nikt nigdy tego nie czyści. I to zarasta i nie spełnia w ogóle swojej funkcji jako kratka wentylacyjna. Ja tylko przypomnę, że w kuchni i łazience powinna ona mieć powierzchnię około 160 cm kwadratowych, czyli 14 na 14. Natomiast szczelina w dolnych drzwiach od łazienki, tam gdzie jest piecyk gazowy, powinna mieć 220 cm kwadratowych. Po to, żeby zagwarantować odpowiednią ilość powietrza do procesu spalania.
220 cm kwadratowych
tak,
to dużo.
No dużo, ale taka jest norma.
Panie prezesie, jeszcze na koniec wrócę do tematu, który poruszaliśmy w ubiegłym miesiącu. Chodzi o piwnice i o tych materiałach, żeby nie, pan apelował, żeby nie trzymać różnych dziwnych materiałów łatwopalnych, ale mają być też jakieś kontrole w związku
tak,
z tym.
Tak, MSWiA zapowiada właśnie kontrolę piwnic w budynkach wielorodzinnych. Będą one prowadzone wyrywkowo we współdziałaniu z samorządami i strażą miejską, ponieważ spółdzielców nie, i kontroli ze spółdzielni nie zawsze chcą wpuszczać, więc będzie to na podstawie przepisów prawa i wtedy będą mieli obowiązek udostępnić taką piwnicę, aby uniknąć no, sytuacji, która miała miejsce w Poznaniu, głośna na całą Polskę, gdzie w piwnicy wybuchł pożar i spaliło się u nas, tak jak mówiłem kiedyś, było to w Milanówku w Skargi Pięcia, gdzie ktoś wrzucił z zewnątrz coś i spaliły się dwie, trzecia piwnica, nadpaliła się, ale to ze względu na to, że były tam materiały łatwopalne. A tego chciałbym uniknąć, żeby nie było.
Dużo ważnych informacji dziś przedstawiliśmy. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
Dziękuję, do zobaczenia.
Prezes Radzickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Krzysztof Kozera był gościem Radia Bogoria. Do usłyszenia.
Gość Radia Bogoria.